Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Pastor powiedział, że przed czytaniem Bożego Słowa, może ja czytać to nie będę, chciałem się podzielić takimi dwoma, no jedno to już jest taka myśl, taka refleksja, takie przemyślenie, już dosyć stare w sensie, że już od jakiegoś czasu to trwa, a takie jedno to jest dosyć takie świeże, bardzo świeże, wręcz dzisiaj rano dopiero doszedłem do wniosku, że się tym podzielę. Byliśmy z dziewczynami, z siostrami świątkowskimi, byliśmy na pogrzebie brata dziadkowca, seniora w Bydgoszczy w piątek. I tak coraz bardziej tak się zastanawiam, że ja może nie to, że nie lubię ja, tylko tak to moje ciało, moje ja, nie duchowe ja, tylko moje ja. Tak coraz nie bardzo chyba lubi tak za bardzo pogrzebów prawdziwie wierzących ludzi. Bo się mówi bardzo dużo na takich pogrzebach. Po prostu chwali się tego brata, chwali się, w sensie mówi się dobre rzeczy, a jeszcze jest gorzej, tak jak może gorzej w mojej sytuacji, że ja brata dziadkowca znałem prywatnie i ja wiem, że to, co było mówione o nim na nabożeństwie pogrzebowym, to jest prawda, bo ja już tam nie chcę mówić co, ale takie na przykład, taki jedno epizod, taki to są epizod, który chyba wiem tylko ja, on i może jego żona. Kiedyś doszedł do wniosku, że już, to był jakieś, myślę, że około 10 lat temu i już raczej ciężko mu było działkę uprawiać, a znalazł się kupiec i ja mu tą działkę tak pomagałem troszkę tam altankę wyremontować, to tak mniejsza o większość i tą altankę sprzedał i tak kiedyś przy obiedzie mówi, że ma te pieniądze, chyba tam 2000 dostał za nią. Tak myślał, co z tym zrobić. Mówi, coś tu w tym sensie, że po co mi te pieniądze, co ja z nimi będę robił? I mówi, a kupię piłę łańcuchową do ognicy, niech tam mają zboże. I tak naprawdę on to właśnie, jak na takich właśnie, na takich, na pogrzebach braci i sióstr, prawdziwie wierzących, słyszy się dużo rzeczy, które ubodną właśnie te takie cielesne ja, przynajmniej moje, gdzie powinien, nie mówię już konkretnie tę sytuację, wiele rzeczy, które po prostu, że można tak żyć, nie jest to naprawdę jakaś bajka, że ktoś żyje naprawdę po Bożemu, naprawdę tak jak jest napisane w Piśmie Świętym i myślę, że w tym wypadku brat dziadkowca jest by wszystko, co miał, przyniósł przed nogi apostołów i nie miałby nic swojego. To może to się tak wydaje już takie naprawdę takie skrajne, ale ja wiem, że są bracia, którzy potrafią żyć naprawdę tak, jak w Piśmie jest napisane. A pogrzeby to jest taki punkt kulminacyjny, że wiemy, że oni do końca tak żyli. Że to nie jest jakiś okres, że im się tam udało z życia wyrwać takiego naprawdę dobrego życia, tylko po prostu wiemy, że żyli do końca. I to właśnie mówię, że pogrzeby to jest właśnie taka, przynajmniej dla mnie, takie szczere świadectwo prawdziwe i prawdziwe życia i jak powinno żyć, jak można żyć, postępować. I to, co chciałem się podzielić właśnie już od jakiegoś czasu, takie miałem przemyślenia, o modlitwach, jak prosimy o coś, czy to jest o pracę, czy prosimy o zdrowie, czy tak jak ja i Kasia prosiliśmy o dziecko, bo długi czas nie mieliśmy. I gdy prosimy o to, o coś, o rzecz jakąś, i tą rzecz Pan Bóg nam błogosławi, wysłuchuje modlitwy i daje nam tą rzecz. Czasami prędzej, czasami później, ale daje nam tą rzecz. I my wiemy, że dostaliśmy to od Pana Boga, bo czasami ktoś może, no tak się złożyło, ale czasami są takie ewidentne sytuacje, kiedy wiemy, że no musimy po prostu, no jest to od Pana Boga, że nie było niejako innej możliwości. Czy na przykład dostajemy w jakichś takich dziwnych okolicznościach, tak jak ja pracę dostałem, że dużo było wskazówek, że to naprawdę nie jest od człowieka, tylko że jest to od Pana Boga. I gdy taką pracę dostajemy, załóżmy pracę dostajemy od Pana Boga, to czy za taką pracę dziękujemy, czy O tak zwyczajnie dziękujemy i zapominamy i zaczynamy w taki, jak świat w takim, no nie wiem, nie w kieracie. Po prostu takim torem iść, że zaczynamy o tą pracę, no już tak pracy się przyczepiłem, niech będzie praca. Zaczynamy o tą pracę tak dbać, tak sami typowo cieleśnie. Nie wiem, taki mam przykład nie dosyć niedawno z pracy od siebie, że kolega na kolegę potrafi donieść do kierownika, nie zawsze prawdę, po to tylko, żeby mu się pokazać, jaki to on jest lojalny, jaki to on jest dobry pracownik. I czy właśnie, czy tak zabiegamy naprawdę własnymi siłami o tą pracę i czy po prostu idziemy do pracy, robimy swoje, to co do nas należy i mamy tą świadomość, że dostaliśmy coś od Pana Boga i nie zabiegamy ponad miary, bo robimy to, co do nas należy i wierzymy, że Pan Bóg, skoro pobłogosławił, to będzie tym tak kierował, że sami niejako będziemy rośli w oczach przełożonych, że nasze, nie wiem, pozycja urośnie. I bez naszej takiej pracy, w sensie takiego zabiegania, aż takiego nadmiernego. Tylko po prostu, żeby robić to, co do nas należy sumienie. A wszystko to, co Pan Bóg pobłogosławił, zostawić to Panu Bogu do działania, nie walczyć o to. I tak samo, bo Kasia, jak wiemy, wszyscy, że Kasia się spodziewa dziecka, że będziemy mieli dziecko. I my wiemy, że to jest od Pana Boga i my mamy ufać, że wszystko to, co się będzie działo, że Pan Bóg błogosławi, a nawet jak nie mówisz, że Pan Bóg błogosławi, to ja przynajmniej wierzę, że będzie tak, jak Pan Bóg chce. Czy to będzie dobre, czy to będzie wszystko będzie dobrze, czy będzie źle, to ja wiem, że Pan Bóg błogosławi tak, że to nie będzie nasze działanie, bo my mamy przede wszystkim nie szkodzić temu. Nie robić nic, co by mogło zaszkodzić, a Panu Bogu zostawić to, żeby to swoje błogosławieństwo kontynuował i ufać, że będzie dobrze, a na pewno będzie z Bożą wolą. Bo ja tak właśnie, że ostatnio dużo myślałem, czy powinniśmy o wszystko zabiegać, o wszystko dbać z całej siły, wszelkimi sposobami. Bo jeżeli byśmy tak działali, jeżeli byśmy tak żyli, to ja tak myślałem, to gdzie jest w takim razie miejsce na Bożą ufność, zaufanie? Gdzie dajemy Panu Bogu miejsce na działanie? Amen.
Chwała naszemu Panu. Tak powiem, długi czas chciałem się podzielić takim pewnym słowem, pewnymi przemyśleniami, ale... Zawsze uważałem, że to jest jeszcze nie ten czas. Chyba mi się zdawało, że dla mnie nie ten czas, ale po ostatnim kazaniu Grzegorza, Grzegorz takie, nie będę się dzisiaj tym dzielił, innym się czymś podzielę, dlatego że troszeczkę było mówione, ale Grzegorz takie pewne zagadnienie ujął takim jednym ciekawym słowem. Ja się już dzieliłem z kimś tym, z Dawidem, ale to się innym razem podzielę. Powiem, nieraz mi brakowało odwagi do tego, żeby się tym dzielić, ale powinniśmy być odważni. W mówieniu nieraz są rzeczy, które po prostu się obawiamy, nie chcemy mówić. Ale powinniśmy mówić, bo kto to będzie mówił? Tomek dzisiaj przywołał brata dziadkowca, którego znaliśmy, który miał też jakiś taki, był związany w pewnym stopniu z naszym zborem. On chyba, tak wydaje mi się, że on jak pochodził tam z Kujaw, tam gdzie strączało, nie?
Zakopanego?
Ale tam gdzieś chyba mieszkał. Bo wiem, że z tatusiem pracował jakiś czas w stoczni w Szczecinie, kiedy tatuś z mamusią jeszcze, nasi rodzice tam byli, to pracowali razem. Chyba przez ten cały czas. Wiem, że w stoczni nawet zdjęcie jest jeszcze ich, jak razem pracują. Mi Leon, dziadkowiec senior, chrztu udzielał. Też bywał, ja go nie pamiętam tak z Boża, ale już myślę, że Halinka, ciocia pamiętają go. Ja go jeszcze byłem chyba zbyt mały. No, Tomek mieszkał tam, nasze Alinka, Martusia, Kaja jakiś czas mieszkała. Można o takim człowieku mówić. Myślę, że cokolwiek by się nie powiedziało, to będzie i tak za mało. Bóg znał jego serce i powiem, może kiedyś więcej usłyszymy o tym, o nim, jako o dziecku Bożym. Ale to, co jest pozytywne w tych ludziach, w ludziach, którzy nas otaczają, warto jest brać przykład. Warto jest brać przykład, no taki, niby taki, takie nic. Jaki brat Leon miał, nie wiedziałem o tym, że taki miał stosunek do rzeczy materialnych, do pieniążków na przykład. Ciekawa rzecz, prawda? My planujemy nieraz pewne rzeczy, chcemy pewnych rzeczy, oczekujemy, jeżeli je mamy, to przeznaczamy je na takie rzeczy. A ten człowiek otrzymał pewną sumę i nie wiedział, co z tym zrobić. Takie dziwne, no jak ktoś powie, no tak, no już staremu to niepotrzebne byłoby. Nie wiem, jak było w jego młodym wieku. Warto jest sobie, powiem, dobrze jest brać te pozytywne rzeczy. Warto. Ostatnio przeczytałem taki, nie przeczytałem, usłyszałem pewien, myślę, że znacie tego pana, na pewno znacie pana Mazowieckiego, byłego premiera. On otrzymał nagrodę taką z okazji 20-lecia Gazety Wyborczej. I ten człowiek powiedział, mam kilka zdań, ale takie najbardziej ważne zdanie, nie wiem, czy wiecie, jakie zdanie on powiedział. Takie słowa: wybaczcie. Nie, proszę wybaczenie i wybaczam i proszę o wybaczenie. I on powiedział, i chciałbym, i to jest oczywiście skierowane do prawicy całej, mówi, jego marzeniem jest usłyszeć takie słowa. Te słowa się często słyszy odnośnie, chciał się usłyszeć odnośnie wojny były i tak dalej, i tak dalej. A ten człowiek takie ciekawe słowa, prawda, skierował do tych ludzi, do korzeni. Nie jest już tajemnicą, że jego pochodzenie to jest żydowskie i mądry człowiek i rzeczywiście mądre słowa wypowiedział. W tej pieśni śpiewaliśmy: synowie judcy, pójdźcie wraz. Drodzy, prawie wszystkie pieśni, może wszystkie, ale Słowo Boże zachęca. Zachęca to jest mało powiedziane. Jakby szczęście, błogosławieństwo i wszystko z tym, co jest związane, jest zależne od czego? Od jedności. Naprawdę. Od jedności. Synowie, teraz pieśń. Synowie ludzcy, pójdźmy wraz. Drodzy, jeżeli pewna grupa, jakakolwiek ona nie byłaby, czy 10, czy 100, czy 50, czy 500 osób, idzie w jedności, to jest to harmonia, prawda? A jeżeli nie ma jedności, nie ma harmonii. Nie ma harmonii. Ostatnio było czytane z listu Jakuba i Waldek akurat ten też ten werset podkreślił. Ja też, kiedy go tak czytaliśmy, tak tam ci, co pokój rozsiewają, prawda? Może przeczytam to. List Jakuba. Jest to taki właśnie, to jest ta mądrość, to jest ta prawdziwa mądrość. A owoc sprawiedliwości bywa rozsiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. To jest owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Drodzy, czynić pokój. My musimy czynić pokój. Do czego nam jest mądrość potrzebna? Najczęściej my oczekujemy tej mądrości w sytuacjach naprawdę takich skomplikowanych. Dlaczego tak się mówi o Salomonie, prawda? O jego mądrości. I jeżeli mówimy w ogóle o mądrości Salomona, to tam nagle przywołujemy ten taki jeden, jakby taką jedną historię, że Oto bardzo skomplikowana rzecz. Jakby dwie rodziny zwaśnione przychodzą, ja już mówię ogólnie, rodziny i trzeba znaleźć wyjście z tego. Właśnie w takich momentach jest potrzebna nam prawdziwa mądrość. A prawdziwa mądrość to jest pokój. To jest ta mądrość, która czyni pokój, która, powiem, nie rodzi konfliktu, jeszcze większego konfliktu i ten konflikt narasta, tylko ona łagodzi, prawda? To jest ta prawdziwa mądrość i ta mądrość, tak właśnie mówi, ci co pokój, to jest ważną rzeczą, rozsiewać pokój. Oczywiście, powiem, no tak, ale Boże przykazanie, kiedy stoimy na straży Bożych przykazań, jeżeli mówimy o pewnych rzeczach, no to nie zawsze ktoś chce czynić pokój. Oczywiście, to kogoś może dotykać. I Pan Jezus, kiedy mówił, prawda, i mówił w pokoju, mówił w miłości, ale wielu nie chciało go słuchać i wielu miało takie, a nie inne na ten temat zdanie. Ale to była prawdziwa mądrość, prawda? Pan Jezus Chrystus to była prawdziwa mądrość, ale on zawsze jakby stał na granicy, jakby na straży tego pokoju. Jest to rzeczą ważną, naprawdę ważną. Idziemy razem, synowie ludzcy, pójdźmy wraz. Piękna pieśń. Pójdźmy wraz. Nie myśl, że jak idziesz osobno, to ty rozsiewasz pokój, to ty idziesz. Ty już nie idziesz, ty się odłączyłeś, ty już jesteś tym takim maruderem gdzieś tam na końcu. I Amalekita na ciebie już czeka. To jest, kiedy Izrael wyszedł z ziemi egipskiej, kiedy szedł i kiedy Amalekici właśnie tych, którzy słabli, ich mordowali, grabili. I dzisiaj, kiedy zostajesz, kiedy odłączasz się, kiedy jesteś niezadowolony, sfrustrowany, właśnie nie dążysz do tej jedności, jesteś narażony nie na Amalekitę, jesteś narażony na ataki diabła. Ten lew chodzi i krąży wokół nas. Kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie, taka historia, co wam mówiłem o wilku i o owcach, o tym żołnierzu, który to byli, tak się nazywali kiedyś, pamiętam, w opiści, to byli żołnierze, którzy stali na granicy. Dziś być może, nie wiem, ta straż graniczna jest jeszcze, ale kiedyś to było, ojej. I to gdzieś było w górach. I ten żołnierz przypatrywał się, jak wilk potrafi wyciągnąć owcę. Pamiętacie, jak wam mówiłem o tym? To taka ciekawa, on to zaobserwował, bo on długi czas stał. Po prostu długi czas, nie wiem, 2 lata służył. I jak ten wilk, tam oczywiście psy były te górskie, a on, ten wilk zaczął zachowywać się, zaczął po prostu brykać jak owieczka. Wiecie? Zaczął i tak raz i drugi. I jedna z owieczek pomyślała, o, właśnie, jakiś kompan do zabawy. I odeszła, drodzy. Odeszła bawić się z tym, że wilkiem. W taki sposób, popatrzcie, jaki przebiegły wilk. Nagle jakby wszedł, oczywiście miał skórę wilka, ale zaczął zachowywać się jak owieczka. I jedną z tych naiwnych owieczek ściągnął. Po prostu ściągnął. Przyciągnął ją do siebie. A po co ją przyciągnął? Po to, żeby ją zjeść. Żeby ją zabić. Nie dlatego, żeby się powinni dalej z nią bawić jeszcze. I może z dzieci z nią mieć. Nie. On ją po prostu ściągnął, żeby on... To był jego fortel. Po prostu użył fortelu. Ale gdy była ona w tym stadzie, nie była narażona. Drodzy, jakże ważną rzeczą jest, naprawdę, to jest ważna rzecz, być w grupie, być w jedności i dążyć. Jeżeli się odłączasz, jeżeli jesteś obok, jesteś narażony. Naprawdę jesteś narażony. Synowie ludzcy, pójdźcie wraz, drodzy, obyśmy szli razem. Tak zacząłem troszeczkę o tym Izraelu. Dzisiaj też jest dużo o Izraelu i to są różne takie przesłanki tegoż Izraela. O nim różne rzeczy wiemy. Ja kiedy czytam, bo dużo czytam na temat Izraela, a w ogóle zaraziłem się Izraelem w 73 roku, jak po raz pierwszy byłem w Oświęcimiu. No, to był 73 rok. I wtedy zaraziłem się Izraelem, pozytywnym tego słowa znaczeniem. Tak, to jakiegoś tak, nie wiem, Izrael mi tak nie, a o tamtej pory zacząłem tak więcej czytać. Oczywiście to nie było, wtedy nie było takich informacji, jak dzisiaj są. Ale można się patrzeć na Izrael. Różne są opinie na temat Izraela. Nie chcę mówić dzisiaj tak dosłownie o tym, ale jak Bóg postępował Izraelem? Jakim Bogiem był Bóg dla Izraela? I Bóg im błogosławił. I o tym czytamy. Bóg im błogosławił. Bóg im obiecywał wszystko, ale oczekiwał posłuszeństwa. Kiedy czytamy historię, drodzy, Izraela, zwróćcie uwagę, posłuszeństwo. Jeżeli będziesz słuchał mojego głosu. I tak, drodzy, i kiedy czytamy cały Stary Testament, to jest posłuszeństwo, jeżeli będziesz słuchał mojego głosu. Jeżeli będziesz mi posłuszny, jeżeli pilnie wyprzestrzegał moich praw i tak dalej. I jeżeli to będę ci, drodzy, i te błogosławieństwa są przepiękne. One są wspaniałe. Można się naprawdę, i one są wierne. Drodzy, my mamy wiele przeciwności. My mamy wiele problemów. Ja ciągle mówię, my zderzamy się z wieloma rzeczami, z którymi wydaje nam się, że przegramy. Izrael miał niesamowitych wrogów, ale kiedy był Bogu posłuszny, kiedy słuchał jego, Bóg go w przedziwny sposób zawsze go wyprowadzał. Izrael zawsze zwyciężał. Zawsze zwyciężał. Nie było czegoś takiego, że Izrael był wierny, posłuszny, a Bóg nagle mówi, no ale tego problemu nie rozwiążemy. Nie jestem w stanie wam pomóc, aby ten problem rozwiązać. Jesteście za słabi, za mało liczni i tak dalej. Nie. Nie. Bóg zawsze im pomógł. Bóg ich wyprowadził. Oni zawsze byli, drodzy, zwycięzcy. My mamy swoje problemy. My nie wiemy, co będzie za godzinę. My nie wiemy, co będzie jutro. My nie wiemy. Ani o sobie nie wiemy, ani o naszych dzieciach, ani o naszych rodzicach, jeżeli żyją. O to się troszczymy, ale nie wiemy. I mówimy, no i chcielibyśmy poczucie takiego bezpieczeństwa, jakiejś gwarancji bezpieczeństwa. A wystarczy być, naprawdę, drodzy, wystarczy być posłusznym. Wystarczy być posłusznym. Wystarczy przestrzegać Bożych przekazań. I powiem, a jeżeli tego nie ma, to nie będziesz miał. To rzeczywiście byś się czuł. Jeżeli jesteś w tej jedności, nic ci nie grozi. Nic ci nie grozi. A jeżeli idziesz poza, jeżeli wyłamujesz się, jesteś narażony. Narażasz siebie, rodzinę i wszystkich. Boże błogosławieństwa, to jest Boże błogosławieństwo. Ja tak już wcześniej kiedyś myślałem, ale tak ostatnio z Karlą rozmawialiśmy, bo Karla czyta takie właśnie na temat błogosławieństw. Wiecie, od strony mojej mamusi, ja wam kiedyś tak mówiłem, ale to naprawdę, to jest błogosławieństwo. To nie jest jakiś taki ślepy los. Od strony mamusi, moi dziadkowie już byli, oni się nawrócili. Nawróciła się mamusia, wujek Piotr i ciocia Adela. Wiecie, że z tych trojga dzieci wierzących, dzieci, wnuki i prawnuki są wierzące. Są wierzące. Samek był jedyną taką, powiem, owieczką, która była nieposłuszna, ale ona już jest. Drodzy, co to jest? Jak myślicie, co to jest? To jest błogosławieństwo. To jest błogosławieństwo, które Bóg dał już może naszym nawet dziadkom. I błogosławi. To nie znaczy, że my możemy teraz sobie robić, co chcemy. To nie. Ale to jest błogosławieństwo, to jest szczególne. Bóg dał błogosławieństwo i Bóg błogosławi. Drodzy, być posłusznym, być wiernym, to jest Boże błogosławieństwo. Bóg jest wierny swoim słowom. My nie wiemy, ile będziemy jeszcze żyli. Może, ale nie wiem i wierzę, powiem tak, ale wierzę, że to Boże, bo Bóg jest wierny swoim błogosławieństwom. Bóg powiedział, będę błogosławił ci do którego pokolenia? Do którego pokolenia? Do tysięcznego pokolenia będę ci błogosławił. Drodzy, tak Bóg jest wierny. Tak Bóg jest wierny. A wystarczy być tylko posłusznym. To jest jak mało trzeba, żeby być szczęśliwym. Jak mało trzeba, żeby być szczęśliwym. Jak mało trzeba, żeby osiągnąć Boże błogosławieństwo. Nie myślcie, że wy nie mieliście dziadków wierzących. Jeżeli ty jesteś wierzący, ty, twój dom, żona, mąż. Jesteście posłuszni. Już to błogosławieństwo się zaczyna. Bóg już będzie, jeżeli jesteśmy posłuszni. My pamiętamy modlitwy naszej mamusi. I to, powiem, Waldek dzisiaj się modli, no nie, przepraszam, nie tylko Waldek. To jest to. I zobaczcie, jak dalej już widać to Boże błogosławieństwo. Bo to jest posłuszeństwo. Kiedy Filistyni stanęli naprzeciwko Izraela, kiedy byli tak silni, tak liczebni i militarnie, Izrael, można powiedzieć, do pięty mi dorastał. I kiedy wyszedł ten Goliat, prawda? To był ogromny, to był jeden z tych jeszcze żyjących olbrzymów prawie, że. I urągał. Wszyscy się bali. Wszyscy się bali. Ale był ktoś, kto był Bogu posłuszny. Od swojego dzieciństwa. Był ktoś, Dawid. Jakiś chłopiec. Młody człowiek. Który był posłuszny swojemu Bogu. Jest napisane, tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem wyrzuconym z procy i powalił Filistyńczyka i zabił go, choć nie miał Dawid miecza w ręku. Drodzy, to jest taki jakby, właśnie to jest symbol, jak Bóg walczy, jak Bóg walczy, nie człowiek. Jak Bóg walczy o swoje, jak Bóg zwycięża, jak Bóg dochowuje wierności, jak Bóg mówi, bądź mi posłuszny, w moim ręku, w mojej mocy jest wszystko. Nie ma nic, co by mogło się przeciwstawić mi. Nie ma nic. Dawid wyszedł, to jest naprawdę, nie ma takiego porównania. I to trzeba byłoby wejść w tamten czas, w uzbrojenie, jak oni ćwiczyli i tak dalej. I postawić właśnie takiego człowieczka jak Dawid i takiego Filistyńczyka. Nie miał najmniejszych szans. Dawid nie miał najmniejszych szans. To tak jakby może, nie wiem, Pawełka postawić naprzeciwko tych jakichś mistrzów tych bokserskich, nie wiem, byków tych wielkich, nie wiem. No nie, wiecie, są dwumetrowi i tacy, że powalają wszystko. I postaw takiego Pawełka, noż to pośmiewisko, prawda? Toż to pośmiewisko. Ale jeżeli Bóg walczy, drodzy, jeżeli Bóg, bo Bóg walczy, bo Bóg mówi, bądź mi tylko posłuszny, tylko przestrzegaj tych Bożych przykazań, a ja będę walczył za ciebie i zwyciężał. I będziesz zwycięzcą. Bo moje błogosławieństwo, bo moja wierność. Bóg nie puszcza tych słów tak sobie. Bóg dochowuje wierności. Wierzmy naszego Boga. Tylko w Boga wierzcie, tak? Taki to jest. Tylko Boga wierzcie. Tylko Boga się boicie, prawda? To są takie piękne, ale jakże prawdziwe. Ale czy my to realizujemy? Czy ty się boisz Boga? Czy ty wierzysz w Boga? Czy ty jesteś w tej jedności? Czy ty dążysz do jedności? Czy ty robisz tą jedność? Czy ty budujesz ten pokój? Drodzy, to są pytania. Dałby Bóg, aby naszym pragnieniem było to, być posłusznym, przestrzegać Bożych przykazań. Rozsiewać pokój, czynić pokój. Drodzy, a Boże błogosławieństwo będzie. Bóg jest wierny swoim obietnicom. Tak jak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem, tak zwyciężył i zabił go, chociaż nie miał nic, tylko miał proce i kamień. A ta proce i kamień to są nasze modlitwy. To jest nasze posłuszeństwo. To jest pokój w naszym sercu i to jest pokój, który my powinniśmy rozsiewać. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Możemy być wdzięczni naszemu niebiańskiemu Ojcu, że On dzisiaj też i zrasza nasze serca deszczem swojego słowa, tym wspaniałym pokarmem. Możemy się nim karmić tak obficie. Wspaniała pieśń, ta, która śpiewaliśmy, mówi nam o Bożej wierności. Ja jeszcze będę mówił, może to będzie taka kontynuacja tego, co Piotr mówił o Bożej wierności, o posłuszeństwie, ale na początek może ja nie miałem może tak bliskiego kontaktu z bratem dziadkowcem, Aczkolwiek spotkaliśmy się kilka razy i bardzo miło na przykład wspominam nasze spotkania w Ostródzie, kiedy przez jakiś czas z żoną tam przebywał, w tym domu seniora przy ostródzkim zborze. I te nasze, kilka tych spotkań było, ustawialiśmy stół, krzesła i bardzo lubiłem słuchać, kiedy mówił, kiedy opowiadał. Zresztą chyba wszyscy lubili to, lubili go słuchać, a też bardzo lubiłem słuchać, jak grał, a zagrać potrafił dosłownie na wszystkim. Nawet znalazł liścia, wziął tego liścia i bardzo piękną muzykę na tym liściu zagrał. Ja myślę, że ci, którzy tam byli w tym czasie, w tym domu seniora, zresztą członkowie, też bracia i siostry Ostrowskiego Zboru, byli bardzo ubogaceni tym okresem, w którym brat Dziadkowiec tam przebywał. Dzisiaj jest już u Pana. Dzisiaj on po prostu doczekał wypełnienia tych Bożych obietnic też. Bóg złożył swoje obietnice i w innej pieśni śpiewamy, że choćby tutaj na tej ziemi wszystko runęło, to Bóg nigdy nas nie zawiedzie i Boże obietnice się wypełnią. I tak jak mówi tutaj Tomek też, czasami bywa tak, że do pewnych rzeczy przyzwyczajamy się, o coś zabiegamy, o coś prosimy, a później, kiedy to otrzymujemy, uważamy, że to się nam należało, zasłużyliśmy może w jakiś sposób na to. Do wielu rzeczy możemy się przyzwyczaić, do pracy, do innych rzeczy, które mamy, które posiadamy, ale najgorzej, kiedy przyzwyczajamy się do Bożego Słowa na przykład i czytamy je w ten sposób, traktujemy jako jakąś opowieść historyczną, bardzo ciekawą, ale coś, co tam kiedyś miało miejsce. Natomiast nie bierzemy tych słów do siebie. Możemy przyzwyczaić się do Jezusa, możemy przyzwyczaić się do zbawienia. I często tak bywa, że się przyzwyczajamy, nie traktujemy tego już w ten sposób. Jeśli czytamy Słowo Boże, to nie pod względem historycznym, żeby zobaczyć, jak to kiedyś było, jak Bóg prowadził Izraela, tylko po to, żeby zobaczyć w tym Słowie Bożym Boga, żeby zobaczyć żywego Jezusa Chrystusa. I Pan nam to objawia, Pan nam to pokazuje. Rzeczywiście, kiedy Bóg prowadził Izraela, dał mu obietnicę i te obietnice wypełnił. Słyszeliśmy już tutaj trochę, ja tylko przeczytam pewien fragment Bożego Słowa z piątej Księgi Mojżeszowej. Tu jest właśnie o prowadzeniu. To słowo, które będę czytał, zapisane jest w 7 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej i może od 6 do 12 wersetu. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do Was i Was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swojej ku wam i dlatego, że dochowuję przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. A tak wiedz, że Pan Bóg twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. Lecz sam odpłaca tym, którzy go nienawidzą, aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca temu samemu, kto go nienawidzi. Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw, które ja ci dziś nakazuję spełniać. Za to zaś, że będziecie słuchać tych praw i przestrzegać ich oraz je spełniać, Pan Bóg twój dochowa ci przymierza i obietnica łaski, i obietnicy łaski, które przysiągł twoim ojcom. Wspaniałe słowa, bracia i siostry, to, co mówił tutaj Piotr o tym, że Bóg pozostaje wiernym swoim słowom, że Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Gdybyśmy chcieli spróbować i tak odpowiedzieć na pytanie o główne cechy Boga, o takie przymioty Boga, co byśmy odpowiedzieli? Niektórzy bawią się w taką zabawę, że ktoś jej podaje jakieś słowo, a wszyscy inni muszą po kolei słowa, które po prostu na zasadzie skojarzenia, co się kojarzy. I wygrywa ten, który po prostu najwięcej tych słów ma gdzieś tam w pamięci, w myślach i kto ostatni odpowie. Kiedy myślimy o Bogu, gdybyśmy powiedzieli słowo Bóg, to ja myślę, że zabrakłoby tego nabożeństwa, aby wymieniać. Każdy ma bardzo dużo takich słów. Nie będziemy tutaj tego robić. Wielu przekonało się w swoim życiu, jakie cechy ma Bóg. Że jest on dobry, że jest on wszechmocny, że jest on wszechwiedzący, ale też Bóg także, a może przede wszystkim jest miłością. Moglibyśmy powiedzieć tylko, że Bóg jest miłością. I w tej miłości wszystkie te inne cechy już się zawierają. Są w tej miłości. Śpiewamy taką pieśń, Bóg jest miłością. Wiele takich pieśni na ten temat. Bo dzięki miłości dzisiaj możemy tutaj być. Dzięki Bożej miłości. Bóg nam przebaczył nasze grzechy, przygarnął nas do siebie, dał szansę poprawy i daje dzisiaj jeszcze szansę poprawy nawet największemu grzesznikowi. Wiele można było wymieniać, tak jak mówię, ale wśród nich nie może zabraknąć wierności. O tej wierności, o której tutaj czytaliśmy. A tak wiedz, że Pan Bóg twój jest Bogiem. Bogiem wiernym. Bóg jest Bogiem wiernym. Co to znaczy wierność? Jeszcze dzisiaj rano zajrzałem do słownika języka polskiego. Wierny to znaczy nie zdradzający kogoś. To jedno takie określenie. Wierny to znaczy służący komuś z oddaniem i przywiązany do kogoś. Wierny to znaczy zawsze postępujący zgodnie z jakimiś zasadami. Są pewne zasady i według tych zasad postępuje. To znaczy wierny, bo to słowo, ja myślę, że ono też się w jakiś sposób zdewaluowało w naszym kraju, w naszym społeczeństwie. Wierny, cóż to dzisiaj jest wierność, mówią, co ona oznacza. Wierny znaczy stały, niezmienny, pamiętający o swych słowach, o danych obietnicach, niezmieniający zdania, tak jak chorągiewka na wietrze, że z której strony wiatr zawieje. To nie jest prawdziwa wierność. Wierność to jest stanie na jednym stanowisku. Raz dałem jakąś obietnicę, raz wypowiedziałem jakieś słowo i nie mogę już tego zmienić. Ale człowiek, wiadomo, jak to człowiek, ale w relacjach międzyludzkich różnie bywa, ale w relacjach Bóg, człowiek, jest ta stałość. Nie ma zmienności. Nam wiele razy, mi osobiście zdarzyło się złamać jakieś słowo, jakąś daną obietnicę, coś komuś obiecałem, nie dotrzymałem słowa. I to w takich drobnych rzeczach, nie trzeba szukać daleko, może nie będę tutaj wymieniał, ale zdarzyło się, taki jakiś przyszedł rozwój wydarzeń, zapomnieliśmy o danym słowie, zapomnieliśmy o obietnicy, może dla swojej wygody, może dla jakiegoś swojego interesu, a może dla swojego bezpieczeństwa, czego się baliśmy, trudno powiedzieć. Widzimy w naszym kraju też, ile małżeństw się rozpada, dlatego że ktoś gdzieś tam w chwili słabości zapomniał o tej obietnicy, którą kiedy składał, że będzie wierny, że nic poza śmiercią ich nie rozłączy. Bardzo dużo rozwodów, nie wiem, teraz to chyba jest na 3 zawierane małżeństwa albo na 4, jedno się rozpada, a może nawet już więcej, bo to było kiedyś. Także widzimy, że jest brak wierności, dlatego że wierność nie jest dzisiaj zbyt popularnym słowem, nie jest popularna. Niektórzy nauczają nawet tak i mają takie myśli, że wszystko się dookoła zmienia i człowiek też musi zmieniać swoje zasady, bo w inny sposób nie można. Trzeba po prostu płynąć z prądem, trzeba pozostać w zgodzie z panującą modą, a moda jaka jest, to wszyscy wiemy. I człowiek zapomina o tym, co jest dobre. Ludzka wierność zawodzi. Ale Boża nie zawiedzie. Czasami z bólem, z jakimś musimy przyznać się, że nieraz zawiedliśmy innych, zawiedliśmy brata, zawiedliśmy siostrę, ale najgorzej, kiedy zawodzimy Boga. Bóg oczekuje od nas czegoś. Tutaj w tym słowie czytaliśmy, czego Bóg od nas oczekuje. Posłuszeństwa, oddania. Czy to tak dużo? Cała Biblia jest takim świadectwem, że Bóg dochowuje wierności. Dzisiaj nam też i ten fragment Bożego Słowa o tym przypomina, że to, co czytaliśmy, te słowa, to Bóg kieruje do swojego ludu, do wybranego ludu, do ludu izraelskiego. I czytamy, że nie dlatego, że jesteście najliczniejsi, jesteście najmniej liczni. Bo gdyby Izraelici byli bardzo liczni, to by pewną ufność pokładali w liczbie wojowników, w liczbie żołnierzy. I często tak było, że Bóg pokazywał, że kilka osób zwycięży, a cała armia może przegrać. Bóg obiecuje wierność, obiecuje prowadzenie, ale też grozi taką karą tym, którzy nie będą przestrzegać Jego przykazań, którzy będą odstępywać od Niego. Są więc te takie obietnice, są przyrzeczenia. Bóg zawarł z Abrahamem, z Jakubem, z Izakiem i dotrzymuje tych obietnic. I my wiemy, że tak się stało. Bóg cały czas był ze swoim ludem. Nawet nie było takiego momentu w historii, żeby Bóg się od nich całkowicie już tak odwrócił. Tak jak było prowadzenie, w dzień szedł w obłoku, w nocy w słupie ognia i wiódł ich do ziemi obiecanej i doprowadził ich tam, tak jak obiecał, doprowadził Izraelitów do tej ziemi, która stała się ich nową ojczyzną. Oni tam zamieszkali. Bóg pozostał wierny swojemu słowu. Bóg to słowo, które dał, wypełnił. Nie możemy o tym zapominać, bracia i siostry, że w zamian za wierność Bóg oczekiwał, a też i dzisiaj ciągle oczekuje oddania, oczekuje wiary. Kiedy Izraelici byli posłuszni, to w wielu miejscach możemy o tym czytać. Kiedy byli posłuszni to i przestrzegali przykazań, to wtedy zwyciężali, prowadzili takie szczęśliwe, można powiedzieć, życie, ale kiedy odrzucali Boże przykazania, kiedy odrzucali tych proroków, których Bóg używał, to wtedy spotykały ich kary. Wiele takich kar można było wymieniać. Niewola babilońska była jedną z takich głównych, najgorszych, można powiedzieć, rozproszenie po całym świecie. Ale pomimo tego wszystkiego Bóg nadal pozostał wierny swoim słowom. Izraelici zostali rozproszeni, ale nie zatracili swojej kultury, nie zatracili swojego języka, swojej tożsamości nie zatracili. Ja sobie tak myślałem, że teraz wielu Polaków wyjeżdża też i nie trzeba 2000 lat, nie trzeba 3000 lat, wystarczy rok, dwa i kiedy oni już przyjeżdżają tutaj, to już z takim dziwnym akcentem zaczynają mówić, też zapominają języka, zaczynają słów brakować. Ja myślę, że wystarczy 10-15 lat i zapomną, że oczywiście nie wszyscy, ale większość zapomina. Polska, po co tam jechać, tam brudno mówią, tam lepiej nam tutaj jest. Tak, a jeśli chodzi o Izrael, to widzimy, że oni tego nie zatracili, że przez długie lata, stulecia, można powiedzieć, wieki, byli pozbawieni swego państwa, ale nie zatracili swojej tożsamości, nie zapomnieli po prostu, kim są. I to jest, ja zawsze o tym mówię i powtarzam, że to jest dla mnie taki dowód tego, że Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Moglibyśmy zapytać, gdzie są dzisiaj te takie cywilizacje, Majowie, Aztekowie, Inkowie, gdzie są? No przecież to na tamte czasy to można powiedzieć już tak to wszystko i technika i tak dalej, i mieli wiele rzeczy takich, a jednak dzisiaj ich nie ma. Historia Izraela jest tym dowodem tego, że Bóg pozostaje wierny swoim obietnicom. Ale też co to ma wspólnego z nami? Dla nas, bracia i siostry, najważniejszy jest fakt, że Boża wierność dotyczy nie tylko Izraela, nie tylko Izraelitów, ale też nas, mnie, ciebie, bracie, ciebie, siostro, każdego wierzącego. Bóg jest wierny. W Jezusie Chrystusie wszyscy, niezależnie od narodowości, od języka, jesteśmy Jego ludem wybranym. Jego ukochanymi dziećmi jesteśmy. Za to zaś, że będziecie słuchać tych słów, tych praw i przestrzegać oraz je spełniać, Pan Bóg twój dochowa ci przymierza i obietnicy łaski, które przysiągł twoim ojcom. Wspaniała obietnica, że Pan Bóg dochowa. W Jezusie Chrystusie Pan Bóg przychodzi do nas i chce nam dać swoje łaski, chce nam dać swoje błogosławieństwa. Gwarantuje, że będzie wierny swoim obietnicom, złożył i wypełni. Gdybyśmy mieli oprzeć się na słowie jakiegoś człowieka, to więcej niż pewne, że prędzej czy później zawiedziemy się. Bylibyśmy bardzo zawiedzeni, ale niektórzy z nas też przekonali się już o tym w swoim czasie, kiedy zostali oszukani, w jakiś sposób zdradzeni może. Człowiek może się zawieść, ale Bóg jest inny i na Bogu nikt się nie zawiedzie. Cała Biblia jest takim świadectwem Bożej wierności, Jego wierności, która nie zawodzi nigdy. I dzisiaj też w Jezusie Chrystusie Bóg do nas przychodzi i zapewnia nas o swojej miłości, o swoim prowadzeniu, o swojej wierności. On chce nas wieść do tej prawdziwej ojczyzny, do tej ziemi obiecanej, którą nam przyrzekł, że po prostu zobaczymy ją, która znajduje się w niebie. I tam zbawieni będą na wieki przebywać. Tam przebywa już brat Dziadkowiec, przebywa wielu tych, których znaliśmy. Również my powinniśmy zrobić wszystko, bracia i siostry, aby tam się znaleźć. To, czego Bóg oczekuje od nas, to zamyka się w kilku słowach. Wiara, zaufanie. To wszystko oznacza opowiedzenie się po Bożej stronie. Biblia nas naucza, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co człowiek sieje, to i będzie żął. Bóg pokazuje nam swoje drogi, po których powinniśmy iść. Nie powinniśmy z nich zbaczać. Powinniśmy być wierni Bogu. Nie możemy być, tak jak wspomniałem, podobni do tych chorągiewek, które tam gdzieś na wietrze, w zależności od tego, skąd wieje, będą łopotać raz w lewo, raz w prawo. My powinniśmy być wierni Bogu, bo Bóg jest wierny nam. W Księdze Objawienia czytamy: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Dałby Bóg, bracia i siostry, aby te słowa były też i dla nas taką wspaniałą obietnicą, której powinniśmy się uchwycić, której powinniśmy się trzymać, którą powinniśmy nawzajem się zachęcać do dalszego trwania w biegu i pocieszać też w trudnych chwilach. Amen.
Chwała Panu Bogu. Dzisiaj o posłuszeństwie słuchaliśmy, że jest bardzo ważne, istotne i Bóg wymaga od nas tak naprawdę chyba tylko jednego, posłuszeństwa. I dlaczego tak trudno nam z tym, dlaczego tak ludziom trudno z tym? Dlatego, że człowiek jest no taki hardy, nieposkromiony, zepsuty on, dlatego, ponieważ jest zepsuty, to jest taki, ponieważ jest zepsuty na wskroś. I Bóg wymaga posłuszeństwa. Kiedy my jesteśmy posłuszni, to Bóg nam błogosławi, nam, pokoleniom po nas. Pokoleniom po nas. Jeśli by jeszcze ten świat był trochę dłużej niż myślę teraz, a my bylibyśmy wiernymi, to następne pokolenie będzie miało błogosławieństwo z tego tytułu. Ze swojego życia też, ze swojego posłuszeństwa też, ale będzie, powiem, miało ten procent z naszej lokaty. I następne też. Wierzycie, że aż do tysiącznego pokolenia Bóg tak powiedział, czy tylko takie słowo, jak to się dzisiaj puszcza słowa? Puszcza się słowa, nie? I nikt, ten co puszcza, wie, że jutro już nie będzie o nich pamiętał, po co mu to. Ale gada. Szczególnie politycy. A Bóg też tak powiedział, czy do tysiącznego? Bóg tak nie mówi, jak politycy czy inni ludzie. Bóg wie, co mówi. I aż do tysięcznego pokolenia. Także gdyby było tak, bądźmy wiernymi Panu, bo wierność, posłuszeństwo przynosi nam błogosławieństwo. Nam w naszym życiu, ale jeszcze inni mają z tego pożytek, korzyść. Bo takim jest nasz Bóg. Nie, że tak prawo natury działa, bo tak prawo natury działa. Nie, ponieważ żywy Bóg, prawdziwy, ten, który ma uszy, ten, który ma serce, on mówi nieraz Bóg o swoim sercu, ten, który nas miłuje, kocha, który troszczy się, on po prostu o to dba, on pilnuje tego, żeby to błogosławieństwo stało się udziałem. Jak naprawdę warto jest przełamać tą swoją niechęć do posłuszeństwa. Niechęć do posłuszeństwa, bo chęć do nieposłuszeństwa mamy. Ale przez Sławek powiedział, że Bóg też groził. Po prostu groził, że jeśli nie będą posłuszni, to stanie się to i to. I stawało się, jeśli byli nieposłuszni, a byli nieposłuszni. Wiecie, są ludzie, którzy palą sobie sami, powiem, mosty. Na przykład są ludzie, którzy są, można ich określić jako grubiańscy. I oni nie mają wielu znajomych, wielu przyjaciół, dobrych kolegów, prawda? Po prostu spali, no. Weźmie, walnie coś takiego, że urazi, że kto z nim chce być później. A on mówi, a mnie to tam
No taki jest. Wybrał sobie taką drogę, takie życie, obrał sobie taki styl, nie chce się z niego leczyć, nie chce się z niego wycofać i ma takie życie i przeżyje jako grubianin. Przeżyje. Kiedy my obierzemy nieposłuszeństwo, to też przeżyjemy to życie, ale co dalej? Bo to, że przeżyjemy byle jak to życie, będąc nieposłuszni, będąc z dala od jedności, z dala od jedności. Ale co dalej? Już nasze życie będzie nie takie, bo nie będzie takie, ale będzie biedne, będzie biedniejsze, dużo biedniejsze, uboższe. Wiele, wiele rzeczy nas spotka, w których nam, powiem, nie zabraknie tych rąk, które by kiedyś, czy w innym wypadku pomogły. Wiele ran nas spotka, wiele ran zada nam diabeł. Ten, który czyha na tych, którzy odłączają się, którzy nie są. Można być, ale co dalej? A się to skończy? Gdy się to skończy? To co, pójdziesz do nieba i tam już będzie fajnie, no tam już będzie dobrze. Tu jestem nieposłuszny, nie chcę iść w jedności. Nie pasuje mi ta jedność, trudno mi ją zachować, ale więc jestem gdzieś tam. I z tego powodu diabeł cię wiele razy będzie ranił. Będziesz mieć spuntek, nie będziesz mieć tej radości, nie będziesz błogosławieństwa mieć tego, które mają ci, którzy są w jedności. Ale ty tam nie lubisz. Ale co, później przyjdzie koniec i co? No i tak, i pójdę do nieba, bo jakżeż by inaczej, nie? I tam już będzie inaczej, tam już nie trzeba będzie z nikim tak się ugadywać. Tam już będzie po prostu Pan Bóg i ja. Nie pójdziemy do nieba. Nie pójdziemy. Jeśli tutaj stroniliśmy od jedności, jeśli tu stroniliśmy od tego, co jest taką istotą rzeczy, to tutaj mało tego, że byliśmy poranieni, ale tam już nie będziemy. Nie będzie nieba dla takich, no, co w jedności lubili żyć i żyli, dla takich, którzy byli takimi grubianinami duchowymi, takimi właśnie odludkami duchowymi, takimi, proszę, egoistami. Nie będzie jakiegoś takiego innego nieba, jakiegoś takiego kąta dla takich, którzy tylko warczeli, najczęściej warczeli. Nie będzie. Dlatego nie warto być nieposłusznym, warto być posłusznym, warto być wiernym Panu. Bo chodzi o wieczne życie, bo chodzi o wieczne życie. Chodzi o to właściwe życie, o to prawdziwe życie, wieczne, o wieczność. Nie o 60 lat na ziemi, 70. Chodzi o wieczność. I Bóg w tym kontekście mówi i zachęca do tego, by być mu wiernym. Tylko bądź mi posłuszny. Tylko bądź mi posłuszny. I przykazania Boże nie są ciężkie, tak? Nie są absolutnie za ciężkie. Nawet nie są ciężkie. A co dopiero mówić za ciężkie? Nie. Nie są. Chwała Bogu, że nie są, że nie dał nam doniesienia takiego ciężaru, który byśmy nie mogli unieść, byśmy się przewracali co 5 minut. Aby było ciężko tak żyć, prawda? Taki ciężar, że no możesz, ale byś miał tak, jak ludzie w obozach koncentracyjnych. Na granicy, powiem, życia zmuszali ich do pracy, do wysiłku. Mdleli, wielu ich umierało. Praca ponad siły. Życie ponad siły, ponad wytrzymałość ludzką, prawda? W warunkach strasznych, niewyżywieni. I oni tam padali, przewracali się. Gdyby Bóg nam dał taki ciężar, powiedział, możesz, bo niektórzy przeżyli, powiem, Oświęcim czy inne obozy. Przeżyli. I gdyby Bóg nam dał taki ciężar, powiedział, trudno, chcesz mieć życie wieczne, to tak, będziesz właśnie. Będziesz upadał, ledwo będziesz szedł, ale masz iść, bo inaczej to koniec. A Bóg powiedział, nie są ciężkie, chwała Panu Bogu, nie są ciężkie Jego przykazania. Mało tego, co powiedział, że Jego jarzmo jest lekkie, a brzemię miłe. Brzemię lekkie, a jarzmo miłe. Tak jest, chwała Jezusowi.
Nie bójmy się tego posłuszeństwa, poddaństwa. To tylko nasz stary człowiek, hardość. To tylko diabeł w nas mówi, bądź hardy. Nie poddaj się. Nie, nie, nie. Ni mężowi, ni zborowi, ni dzieciom, nikomu. Nie daj się. Takie życie sobie. To diabeł człowieku to mówi. To diabeł go do tego zachęca. Już nawet nie jego wredny charakter, ale diabeł. Niech Bóg da nam łaskę, abyśmy mogli być wiernymi Bożemu Słowu. Chcę przeczytać z Dziejów Apostolskich. Siedemnasty rozdział. Od 22 wiersza, ponieważ nie będę mówił o tym całym fragmencie, a dłuższy, chciałbym przeczytać cały ten fragment, który mówi o mowie, o przedstawia mowę Pawła na Areopagu, więc tak chcielibyśmy sobie przeczytać uważnie. 17 rozdział Dziejów Apostolskich od 22 wiersza. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Tam między wieloma tymi bogami znalazł też ołtarz nieznanemu Bogu. I mówi, ja wam to zwiastuję, co nie znacie. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Czy to jest dla nich jasne było? No było jasne. Ten Bóg, który stworzył niebo i ziemię, nie mieszka w świątyńce takiej, jaką mu wystawicie. Co to jest? Chociażby była imponująca dla was. Ten, który stworzył niebo i ziemię, on nie mieszka w tym. I myślę, przekonawało ich to. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował. Tak? Pamiętacie, jak to było z tymi bałwochwalczymi? Musieli przynosić, nie? Dary, daniny, tak? Musieli coś przynosić. Bogu trzeba było przynosić. Nieraz bardzo cenne rzeczy, a nieraz drastycznie cenne, tak? Dzieci na przykład. Żywych. I składać w ofierze. Zabijać. Ten Bóg potrzebował ofiary, takiej ofiary krwi. Potrzebował, żeby jemu tam złoto przynieśli, przynosili mu. Takie bóstwa, takie wymagania miały te bóstwa. Ale tutaj Paweł mówi, ten Bóg, który stworzył niebo i ziemię, on nie służy mu się rękami, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Sam daje. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Mówię im o tym, że wy, Grecy, też jesteście z tego pnia i Bóg wam tu zamierzył. Oni to rozumieli, myślę. Żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Wiecie, żeby szukały Boga, Bóg dał narodom, wywiódł je, postawił je gdzieś tam, zakreślił ich granice. Po co? No tak, żeby mocarstwa powstawały, żeby się tak budowali, żeby się tam, jak to było, jak to historia tłumaczy, nie? I powstał, i rozwinął się, i rozwój, i zdobyli, i tak dalej. Nie po to ich Bóg postawił, ale żeby każdy ten naród szukał Boga. 27 wiersz, żeby szukały Boga. Wszystkie narody miały szukać Boga, czy go może nie wyczują, nie znajdą. No, można powiedzieć, no, chcieli wyczuć, ale nie wyczuli. Wielu nie znalazło, tak? A dlaczego? Dlatego, że taki daleki był? Nie, Paweł mówi, bo jest niedaleko. Niedaleko, od każdego z nas niedaleko, drodzy. Poganie mogli znaleźć Boga i zobaczyć Boga. Mogli zobaczyć Boga. Taki zastanawiający fragment jest, kiedy Abraham wraca z wojny wygranej i wyszedł do niego Melchisedek, tak? I on mu złożył ofiarę. I to był kapłan Boga Najwyższego. Nic nie wiadomo jeszcze, że tak powiem, o ludzie Bożym, bo lud Boży dopiero tu. Gdzie tam? Lud Boży jeszcze daleko, jeszcze 400 lat nie ma. Minęło, wieki jeszcze minęły, zanim lud Boży. A tu wychodzi kapłan Boga Najwyższego. Można powiedzieć poganin. To dopiero z Abrahamem, a gdzie on? Ale on szukał, on czy nie wyczuje, czy nie zobaczy. I zobaczył, bo Bóg jest niedaleko. Oni mogli znaleźć, wiecie, oni nie byli skazani na ciemność. Nie, nie. 29, a od 28 wiersz. Albowiem w Nim żyjemy, w Nim, w Bogu żyjemy i poruszamy się i jesteśmy jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Wiecie, taki pierwszy przykry moment, myślę, dla tych słuchaczy. Coś, co ich dotknęło, coś, co nareszcie im zarysowało serce. Bo Paweł mówi, słuchajcie, jeśli to jest ten Bóg, ja wam o nim mówię, to nie powinniście sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra. Przecież to przytyk do ich świętości. On mówi, chodziłem między waszymi świętościami, oglądałem i znalazłem ołtarz Bogu. Jak myślicie? To jest taki, wiecie, takie uderzenie ich. Mogli się obrazić, powiedzieć, stój, ty, to są nasi bogowie od wieków. My ich czcimy. A ty nam mówisz, ale on im mówi taką wartość. Zobaczcie, oni to znieśli. Chcę, żebyście zobaczyli, jak wiele znieśli, a czego nie znieśli, dobra? Dojdziemy, czego nie znieśli. My wiecie dzisiaj teraz, czego nie znieśli? Nie wiecie, ale za chwilę będziecie wiedzieć. A znieśli to, że mówi im Paweł, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki ludzkiego umysłu. 30 wiersz. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Drugi przytyk. Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy, a więc to, że oni przez wieki czcili bóstwa, to jest czas niewiedzy. I Bóg to kiedyś płazem puszczał, a Paweł teraz mówi, koniec, skończyły się te czasy dla was, że Bóg wam będzie puszczał czasy niewiedzy znowu płazem. Nie. Teraz jednak wzywa wszędzie, nie tylko w Izraelu, wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. To była taka mowa twarda już, głęboko. I oni się dalej nie obrażają na niego, jeszcze go nie zatrzymują. Gdyż wyznaczył dzień, mówi Paweł, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. I teraz czytamy, co nie przeszło im przez gardło. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś powiedzieli, o tym będziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Widzicie, powiem, nawet przytyk do swojej tradycji religijnej znieśli. To był wyraźny, to był taki surowy przytyk. Znieśli nawet to, bo jego mowa była taka naprawdę w mocy i mądrości Bożej. Ale kiedy powiedział o Panu Jezusie, że ten dzień, że będzie sąd, Bóg wyznaczył dzień sądu i będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, który żył, umarł i zmartwychwstał. Jeszcze nawet to, że żył, że był taki mąż, że Bóg takiego wyznaczył, byłoby do przyjęcia, ale gdy Paweł powiedział i wzbudził go Bóg z martwych, wskrzesił go, powiedzieli, to już nie. W takie już rzeczy nie da się wierzyć. Nie da się wierzyć, nie da się tego pogodzić. Kochani, musimy to zrozumieć. My wierzymy od początku, od zarania, o zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. nam już w szkółce mówili o tym, że Jezus zmartwychwstał. Wiemy, my po prostu Jezusa nie znamy innego, tylko tego, który zmartwychwstał też. Tego, który oczywiście poszedł na krzyż, tego, który cierpiał, tego, który był dobry, który tak, ale my wiemy, że on zmartwychwstał trzeciego dnia. Ale było to tak nie do przyjęcia, było to takie, tak dziwne, takie naprawdę nie do uwierzenia, że u wielu mądrych ludzi od razu budziło kpinę. No nie, no tak przesadzać już nie ma co. Ty w to wierzysz, że on zmartwychwstał. Bo nikt nie zmartwychwstał, prawda? Bo nikt we własnej mocy nie wstał z grobu. Nikt. Nikt. Było wielu wielkich ludzi w ogóle w historii świata, wielkich ludzi, takich powiem herosów, takich potężnych ludzi, na przykład Aleksander Wielki, tak? No był takim, on powiedział, że zawojuje pół świata, ten świat, który znał akurat, bo jeszcze go tak nie znali do końca. I ruszył jak burza, jak jakiś orkan, ruszył i zdobywał, i zdobywał, i zdobywał. Pewnie nie dokończył swojego dzieła, bo nie dokończył. Czy był Hitler, który powiedział, że cała Europa będzie wasalem Niemiec, prawda? I ruszył, i szedł jak burza, i szedł i łamał wszystkie moce, wszystkie ówczesne siły. No mielił jak młynek. Też nie skończył swojego dzieła. A przez lata wydawało się, że absolutnie skończy, nie ma mocy na niego. Wielcy ludzie byli, wiecie, ale nikt nawet z nich, chociaż powiedzieli, że pół świata podbiją. I to było realne, to można było przyjąć, ale nikt z nich nawet nie, w głowie nie powstało, żeby powiedzieć, a jak umrę, to trzeciego dnia wstanę z martwych. Za tydzień wstanę, na drugi dzień wstanę, jak umrę, wstanę. Taki jestem, to zrobię. Nawet nie powiedział tego nikt. Bo gdzie to? Śmierć kosiła. Każde pokolenie wie o tym, prawda? Śmierć jest czymś niesamowitym, jest czymś tak mocnym. Wiecie, tak mocnym. Jest nieodwracalna. Śmierć jest nieodwracalna. Ja pamiętam jak pierwszy przypadek, kiedy zmarł przy mnie brat Starynowicz na moich oczach. Kiedy zobaczyłem, jak jeszcze żyje, jeszcze powiem, pluje krwią, bo miał atak, bo miał wylew, znaczy krwotok. Ale jeszcze chodziłem, wiele dni do niego chodziłem, wiele wieczorów spędziłem z nim. I chociaż było ciężko, I w jednym momencie tężeją. Ty widzisz, nie musisz być wcale fachowcem i widzisz, że jest śmierć. Po prostu się zmienia. W ciągu sekund wszystko się zmienia. Tężeje, wszystko tężeje i wie, że to już jest śmierć. Ja nie musiałem, wiecie, skończyć studiów jakichś tam medycznych. Po prostu jak widzisz śmierć, widzisz człowieka 15 sekund przed śmiercią i widzisz go 5 sekund po śmierci, wiesz, że to jest śmierć. Tak, to jest nieodwracalne. To jest nieodwracalne. Mi się nie chciało wierzyć, jak kiedy wyszedłem, bo tam zaraz przybiegły i tak dalej, tam te wszystkie. I później go już przykryli. Ja nie mogłem, wiecie, w to wierzyć. Niemożliwe. Nie. On chyba się jeszcze rusza. Oni już zamknęli drzwi, a zostawiłem tam Biblię, bo tam z Biblią chodziłem. I musiałem wejść, ale tak w nadziei wchodzę i się patrzę na to. Chyba się, no przecież niemożliwe. Żeby tak. Możliwe, już można wywieźć, już można myśleć o trumnie, trzeba myśleć o trumnie, trzeba myśleć o grobie, trzeba myśleć o pogrzebie. Już nie o tym, że on tam oddechnie z dwa razy. Nie. Śmierć jest nieodwracalna. I dlatego nikomu z tych największych siłaczy, największych takich bogów tego świata nawet nie przyszło na myśl, żeby powiedzieć, że ja sobie wstanę trzeciego dnia, czy drugiego, czy któregoś. Bo to była absolutna bzdura. To tego nikt w sercu nie miał takiej wiary i nie mógł mieć. Nie było żadnej przesłanki, absolutnie żadnej. Żadnej. Od wieków. Miliony ludzi umierali i nikt nie wstał. Miliardy umierały i nikt nie wstał. Nigdy nie wstał.
Jezus pierwszy stał. Chwała Jezusowi. On po prostu wstał. Ja taki, tak mówię teraz o tym, bo taki artykuł piszę o tym. Pan powiedział i wstał. Bo powiedział, że wstanie. On powiedział, wstanę trzeciego dnia. I chociaż grób, chociaż kamień, chociaż straż, po prostu wstał. Podniósł się, wstał i wyszedł. Nie pytał się śmierci, mogę wyjść. Pozwolisz? Nie. I to jest, dlatego to jest mocą, to jest mocą z Ewangelii. Moc Ewangelii. My mamy Jezusa Chrystusa, który umarł, ale za nasze winy umarł. Nie dlatego umarł, bo każdy musiał umrzeć. Nie, umarł za nasze winy, za nasze grzechy. Złożył siebie jako ofiarę. To była całkiem inna śmierć, wiecie. My musimy umrzeć. Przychodzi choroba i nas niszczy. Przychodzi wróg, strzela i człowiek umiera, prawda? Musi umrzeć. Ale Jezus nie musiał umrzeć. On złożył siebie jako ofiarę. On był Bożym barankiem. Ale śmierć objęła nad nim moc i władzę. I 3 dni był w jej śmierć, myślała, że na wieki. Ale 3. dnia Jezus wstał, a ona mogła tylko patrzeć, jak wstaje i wychodzi. I to jest moc zwiastowania. I można powiedzieć, Paweł tak, ach, przesadził, tak fajnie było. Przyjmowali nawet takie przytyki odnośnie swojego bałwochwalstwa, odnośnie tego, że służą, Bóg stworzył wszystko, wypełnia, wy tutaj jakieś ze złota, ze srebra, jakieś posążki. Czcicie. Przyjmowali to. Ale kiedy usłyszeli, że zmartwychwstał, powiedzieli, jedni się zaczęli śmiać, a inni powiedzieli, nie, będziemy cię słuchać następnym razem. Ale jeszcze 2 rzeczy chciałbym z tego podkreślić. Paweł mówi, przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, wasze świętości. Dzisiaj świat ma wiele świętości, prawda? Również tamten świat był taki na poły, nie wiem, no jakiś tam, jak to się nazywa, nie średniowiecze jeszcze coś tam, starożytność, tak? I miał świętości, a to starożytność. Gdzie nauka, gdzie rozwój, gdzie technika. A my dzisiaj mamy naprawdę coś niezwykłego, niesamowitego. A mamy też swoje świętości. Świat ma zawsze swoje świętości. Człowiek ma zawsze swoje świętości. Dałby Bóg, aby w naszym sercu nie było już żadnej innej świętości prócz Boga. My musimy też patrzeć na siebie. Żeby, broń Boże, nie było żadnej świętości. Bóg nie znosił bałwochwalstwa, prawda? Bóg nie znosił bałwochwalstwa. Najbardziej, powiem, zdecydowanie zawsze potępiał bałwochwalstwo. Najsrożej karał za bałwochwalstwo. Najsrożej. Inne rzeczy, inne, powiem, nawet grzechy też karał, ale to było całkiem co innego. Ale po prostu Boga to porusza do jakby tak to po ludzku powiedzieć, no i obrócić do bólu, do szpiku kości. Jak bałwochwalstwo. Kiedy pamiętacie, jak Mojżesz schodził z góry z przykazaniami, a oni w tym czasie 40 dni tylko trzeba było, przyszli do Arona, powiedzieli, zrób nam, ulej nam cielca. I, bo już Mojżesz nie wiadomo gdzie, już go nie będzie. I co wtedy Bóg powiedział do Mojżesza? Usuń się. Wytracę wszystkich. I by wytracił. I by dokonał tego. Wiecie, Bóg mówi, ze względu na Abrahama, ze względu na obietnicę. Ile razy, prawda? Przebaczał, ale pamiętam. Ale tutaj, kiedy zobaczył to bałwochwalstwo, kiedy zobaczył, że zamienili żywego Boga na bałwana, powiedział, usuń się, wszystkich wytracę, i by wytracił. I nie byłoby wspomnienia, że ze względu na Abrahama. Po prostu by odbudował wierzę, odbudowałby z Mojżesza. Potrwałoby może dalsze 400 lat. Ale co to dla Boga 400 lat? Ale powiedział, wytracę ich i tylko wstawiennictwo Mojżesza, pokornego Bożego sługi, którego też to tak poruszyło do głębi serca, że rozbił te tablice kamienne, które Bóg, na których Bóg wyrył przykazania. Pamiętacie, to Bóg wyrył na tych pierwszych, ale one już tylko, one zostały stracone. Na drugich już zostały wyryte przez człowieka przykazania Boże. Bóg najbardziej, powiem, reaguje zdecydowanie na niech nie będzie żadnej świętości, bo kochani, to są naprawdę, to są tak głupie świętości, można powiedzieć. Kiedy się myśli o Bogu i o Jego chwale, to można powiedzieć, no co za świętość może być? Jak to nazwać inaczej? Jak to nazwać jak głupotą? Jak? Ale kochani, rzeczy, byle jakie rzeczy stają się świętością. Takie głupie, jak dla tych narodów pogańskich wyrzeźbiony w kamieniu jakaś figura, albo w drzewie. No takie głupie, to jest Bóg, no. Wziął kawał słupa, wyrąbał siekierą, wygładził, tak jak Słowo Boże mówi, stają i kłaniają się. No takie głupie, takie bezmiernie głupie, puste. Ale ludzie dzisiaj mają takie same świętości. I są to świętości, dlatego to jest, wiecie, ale to są świętości. To są świętości, których bronią. Każdy może mieć taką świętość. Jest ich wiele dzisiaj, tych świętości. One są tak samo brudne, jak tamci bogowie. Żądają takich samych ofiar, jak tamci bogowie. Wiecie, żeby to była tylko taka świętość, która jeszcze świeci, jeszcze jest święta. Ale to nie jest taka świętość. Ci bogowie kazali znosić daniny. Ci bogowie żądali danin. I nawet dzieci żądali, przynosili im i składali. I dzisiejsze świętości też każą ci to znosić. I też każą ci to składać. Kochani, bo bałwochwalstwo to jest moc ciemności. To nie tam temu kawałkowi drewna, a za nim stoi ten duchowy władca tego świata. To on to robi. I to jemu. I on to wiąże. Niech nie będzie w naszym życiu absolutnie żadnej świętości oprócz Boga. I druga rzecz, ostatnia rzecz. Bóg wprawdzie, 30 wiersz, puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Pan Jezus Chrystus, kiedy wyszedł i zaczął zwiastować, to rozpoczął od tych słów. Przybliżyło się Królestwo Niebios. Pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Pokutujcie. Jan głosił pokutę, prawda? Pokutę. Pokuta to jest odwrócenie, to jest zmiana całkiem, zmiana życia, zmiana stylu, zmiana wartości, zmiana w ogóle wszystkiego, tak? Pokuta. Tak wyglądała pokuta, tak miała wyglądać pokuta w życiu tych ludzi. Tak wyglądała pokuta w naszym życiu, prawda? Absolutnie zmiana. To, co żeśmy kochali, to, co żeśmy naskrobali sobie, w czym żeśmy żyli, z czym żyliśmy, kiedy byliśmy pod krzyżem, w tym momencie pokuty, wszystko żeśmy wrzucali jako wredne, jako brzydkie, jako nieczyste, prawda? Wstręt mieliśmy do wszystkiego. To jest pokuta, kochani. Oddanie nawet świętości, wiecie, oddanie nawet świętości. Nawet cennych rzeczy oddanie. Oddanie Bogu, to jest prawdziwa pokuta. To jest prawdziwa pokuta. Oddawaliśmy to jako coś niedobrego, nieczystego. Po prostu to jest prawdziwa pokuta. To jest obraz pokuty. Że to, co kochałeś, co cię wiązało, co było drogie, co chowałeś przed wszystkimi. I nie oddałbyś za nic. Ale w akcie pokuty człowiek wyrzuca to. Odrzuca to od siebie. Odwraca się od tego. Chociaż wie, jakie skutki to pociągnie w jego życiu. Ja teraz sobie przypominam, jak Piotrek mówił, że jego nałogiem było kino. Znaczy, ja mam nałogiem. No, ciągnęła. Kogo dzisiaj nie ciągnie telewizor albo te filmy wszystkie? Kogo nie ciągną? Chwała Bogu, jest jeden wolny. To przez to ludzie to mają w pokoju jednym, w kuchni i w drugim pokoju. Żeby nie stracić z oczu. Jak przyszedł moment, kiedy powiedział, ja muszę z tym skończyć, bo to się Bogu nie podoba. I musiał odrzucić. To jest pokuta. To, czego by nigdy, ale na samym końcu był, no już jakby przed plutonem egzekucyjnym stanął, to dopiero wtedy by to wyrzucił. Ale w pokucie to ty dajesz to dobrowolnie, oddajesz to Bogu. I teraz wyznaczył
Bóg wprawdzie puszczał płazem, ale teraz wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Kochani, upamiętanie to naprawdę odwrócenie, to zmiana absolutnie wszystkiego, wszystkiego i wszystkiego. I takie upamiętanie ma być naszym udziałem. Zawsze. Dałby Bóg taki remanent co pewien czas. Bo my, ja wiem, że się pilnujemy, prawda? My się pilnujemy, my przecież nie przeklinamy, pilnujemy się, żeby nie przeklinać. My nie kradniemy, prawda? My się pilnujemy, żeby grzech, ale wiecie, wiele rzeczy może narosnąć w naszym życiu. Ja teraz przesłuchując kazania, przesłuchiwałem ostatnie kazanie, kiedy wróciliśmy z Marcinem z Ciechanowa i jego kazanie. Może jeszcze je pamiętacie, ale powiem, jak się słucha, to aż strach, jak on tam mówi. Ostro. O rzeczach swoich, ale też o naszych rzeczach. Bo przeżył pokutę. I to, co można było przemilczeć, co można, powiem, 5 lat przemilczeć, nic nie mówić, jak w wyniku pokuty, to trzeba powiedzieć. To trzeba powiedzieć, bo to jest taka obrzydliwość. A człowiek nieraz tak trzyma, wiecie, i wydaje mu się, że to nigdy nie wyjdzie na jaw. Tak jak ten Achan tam miał zakopane to w swoim namiocie i myślał, że tego, że już jest wszystko w porządku. Jeden drugi dzień, trzeci dzień, czwarty, cicho, wszystko w porządku, będę miał. I my musimy przeżywać taki czas pokuty, prosić o to Pana, aby dał nam łaskę pokuty, żebyśmy byli, naprawdę mogli być oczyszczeni. Żeby na nowo być oczyszczonym, kochani, żeby na nowo, żeby oddać to wszystko, żeby wyrzucić to, bo to nieraz się tak nazbiera tego, a później okręt zaczyna tonąć, statek nas zaczyna tonąć, bo za dużo jest tych zbędnych rzeczy, balastu niepotrzebnego. I Bóg wzywa nas teraz i tak jak już ten skończył się czas niewiedzy, skończył się czas byle czego, Bóg teraz wzywa wszystkich do upamiętania, aby się upamiętali. Czy Bóg dzisiaj nas też wzywa do upamiętania, czy już z nami sobie ma załatwione wszystko? Bóg wzywa do upamiętania nas. My mamy żyć. Do Efezjan, do zboru powiedział, pamiętaj, wspomnij, cofnij się tak i pokutuj, i upamiętaj się. Bo jeśli nie, to przyjdę i poruszę twój świecznik. Niech Bóg nam pomoże w tym, abyśmy mogli dożywać tych rzeczy, które Bóg ma dla nas. A chwała Panu Jezusowi niech będzie za to, że zmartwychwstał, powołał nas ten, ktoś najlepszy, najwspanialszy. Wiecie, nie zostaliśmy zwiedzeni, oszukani przez innego Boga, Mahometa. Ileż Europejczyków przyjmuje tą wiarę? Moda na buddyzm. Moda. Wiecie, nas to nie pociąga. Ile ludzi, kiedy świadectwo, jak zaczynają szukać Boga, ilu ludzi musiało przejść przez buddyzm, przez mantry, przez inne rzeczy? Ile musiało z nich przeżywać straszne rzeczy, bo to są straszne rzeczy. To się wydaje, że człowiek mantruje. Ale to są duchowe rzeczy. A później przychodzą straszne czasy, straszne myśli. Samobójcze, przerażenie, wewnętrzne, niepokój, coś okropnego. I że nas żaden z tych bogów, wiecie, nie skusił, że sam Pan Jezus żywy stanął na naszej drodze i wezwał nas, chodź, zostaw świat, zostaw bogów, zostaw te wszystkie przyjmy, chodź do mnie, chwała Jezusowi, że takie szczęście nas spotkało, takie wyróżnienie. Niech Bóg będzie za to uwielbiony. Amen.